Cześć, tu Ania z medystacja.pl, a to jest cykl Slow Life, rozmowy o uważnym życiu, czyli jak osiągnąć poczucie wewnętrznego spokoju i szczęścia. Zapraszam.
Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja się nazywam Ania Rajman i od jakiegoś czasu prowadzę taką serię Slow Life, czyli wieczorne rozmowy o uważnym życiu. I dzisiaj o życiu w ogóle, nie tylko uważnym, o szczęściu, o jodze, o medytacji i o różnych rzeczach, nie o wszystkich teraz powiem. Zdradziłaś jednak. Porozmawiam z Eweliną Godlewską, nauczycielką jogi, która sama mówi, że odczarowuje i rozkochuje Polaków w jodze już od 12 lat czy więcej. Jakoś no, tak będzie,
przy
nie?
Przy tym zostańmy, tak.
Tak jakoś będzie.
Trzymajmy, bo to...
No ja cię zaraz zapytam, jak to się zaczęło. No to już jest trochę czasu, nie? Już można się czymś pochwalić, a ty w ogóle masz dużo sukcesów na koncie, bo jesteś współautorką książki, żebym nie pomyliła znowu, po pierwsze joga, tak?
Ale ja też wielokrotnie myliłam, więc naprawdę spokojnie.
Ewelina jest w ogóle też psychologiem z wykształcenia, o co też zahaczę później. Bo jesteś którymś już gościem u mnie, który jakby zmienia kompletnie ścieżkę, wiesz, gdzie indziej, z czego innego się kształcisz, a potem idziesz zupełnie w innym kierunku i to jest mega ciekawe, więc o to cię wypytam. Jesteś też członkiem zespołu Ani Lewandowskiej od jakiegoś czasu.
Zgadza się.
Co nie ukrywam, że dla mnie jest takim dużym wyróżnieniem to, że kiedyś prowadziłaś zajęcia u mnie na kampie, a teraz prowadzisz u Ani. Bardzo miło to wspominam w ogóle. To były fajne czasy. Dokładnie. I zaczniemy sobie może tradycyjnie, bo tak jak zanim weszłyśmy live, to sama powiedziałaś, że tutaj zaciekawiło cię to slow. Aha. I trochę sobie gdzieś tam doczytałaś, sprawdzając, a ja mam takie pytanie, czy właśnie jak już tam sobie doczytałaś, to powiedziałabyś, że prowadzisz życie w rytmie slow? I jeśli tak, to co to dla ciebie oznacza?
To znaczy właśnie to określenie, tak dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór, bo nie zdążyłam. Określenie slow, tak troszkę się uśmiechnęłam pod nosem, bo te ostatnie kilkanaście lat, w zasadzie od kiedy jestem tutaj w Warszawie, to myślę, że ciężko by było nazwać takim okresem slow rzeczywiście. Natomiast, bo raczej biegnę i cały czas, mimo, no właśnie, to określenie slow też dotyczy tego, że gdzieś tam biegnie się, ale biegnie się w tym swoim rytmie i tutaj się zdecydowanie zgodzę. Natomiast no jestem taką niespokojną duszą, która nie usiedzi i jeżeli mam taki moment, że już tak czuję, że coś nudno się robi, to zaczynam wymyślać i kombinować jakieś nowe rzeczy. Więc slow pod tym względem może niekoniecznie, natomiast rzeczywiście żyję w swoim rytmie i to jest chyba ta główna taka cecha charakteryzująca ten nurt, powiedzmy, slow life, z takiego życia, no właśnie, slow, ale nie slow w zasadzie, życia w swoim rytmie. I tutaj mam właśnie, bo jestem bardzo przygotowana, chciałam się pochwalić.
Perfekcjonistka.
Dokładnie, no panienka zodiakalna, więc perfekcjonizm jest wpisany tutaj, wszystko musi być zaplanowane. Natomiast slow life, tutaj jakby według tych definicji, rzeczywiście w zasadzie chyba dotyczy mnie w 100% tak naprawdę, ponieważ po pierwsze żyję w swoim rytmie, po drugie żyję dość uważnie i od pewnego czasu w ogóle już mocno jestem tak skoncentrowana na sobie i staram się rzeczywiście tak nie przepuszczać tego czasu, który mamy między palcami. Wcześniej trochę ten balans zatracałam pomiędzy życiem a pracą, natomiast teraz staram się rzeczywiście dbać mocno o to. No jestem weganką, od nastu lat już jestem wegetarianką, więc to też się wpisuje w ten nurt. Raczej charakteryzuje mnie taki minimalizm, jeżeli chodzi o ciuchy, kosmetyki, co nie jest do końca babskie, ale rzeczywiście tak jest, nie lubię zakupów ciuchowych, nie kupuję rzeczy tak w jakichś takich nadmiernych ilościach, więc no to są takie cechy, które wyczytałam w internetach, że one charakteryzują właśnie takie bycie slow.
To widzisz, czegoś się o sobie dowiesz też dzisiaj.
Dokładnie.
Ja to czułam, że ty żyjesz slow, ale cieszę się, że gdzieś tam nawet, wiesz, nieświadomie do końca, ale tak.
No i właśnie też ten rozwój i to takie szukanie i taka kreatywność w tym życiu, która nie jest slow, no bo powoduje to, że cały czas jesteś gdzieś tam w ruchu, a z drugiej strony też jest cechą charakterystyczną tego slow life, także tak, trochę jakby sprzecznie, ale gdzieś tam tak to ktoś wymyślił, powiedzmy, tak to ktoś nazwał.
No dla mnie to jest takie, jak to co powiedziałaś, takie życie w zgodzie z sobą, nie? W zgodzie ze swoimi wartościami, takie podążanie za sobą. Slow nam się często kojarzy z czymś, wiesz, powoli, a to nie do końca tak jest. To nie oznacza, że ktoś z temperamentem mniej wolnym, czyli bardziej szybkim, nie może żyć w rytmie slow, nie?
No tak.
A, bo gdzieś tam to się wzięło troszeczkę z takiego powrotu, no jakby od slow food w ogóle się zaczęło, nie? Jakby do powrotu do natury, do takich korzeni. I w zasadzie tam nie ma za wiele o tym, żeby to było powoli.
Wolne, tak,
może
tak,
trochę
tak.
Jest tym zatrzymaniem się, ale to mówisz, że żyjesz uważnie. Jakby ja wiem, że ty medytujesz od lat, więc jakby potrafisz się zatrzymać. I jakby to nie wyklucza, że osoby z jakimś tam temperamentem i innym, niepowolnym, nie mogą żyć w takim rytmie i nie mogą powiedzieć, że żyjesz.
Też, że tutaj też to pojęcie, czy to określenie powstało w kontekście też funkcjonowania ludzi w dużych firmach, w korporacjach i takiego wyścigu szczurów, w dużym cudzysłowie oczywiście, w którym ja nigdy nie miałam okazji uczestniczyć. Czy na szczęście, czy niestety, ciężko mi powiedzieć, bo nigdy mnie tam nie było, ale rzeczywiście tak się moje życie potoczyło, korporacyjnego życia w ogóle nie poczułam. W zasadzie praktycznie może kilka miesięcy pracowałam, nie wiem, czy to można nazwać biurem, ale no powiedzmy około, że tam miałam jakieś takie biurowe rzeczy do załatwienia. Więc cała otoczka takiego korporacyjnego życia, czyli właśnie szybkie jedzenie, gdzieś tam wypadanie na lunche, życie w stresie, właśnie gonienie za czymś, co nie do końca jest naszą wartością, priorytetem, tak, tylko wyznaczonym jakimś tam celem, czy nie znam się na tym korporacyjnym języku, ale są tam jakieś, powiedzmy, kwartalne wyniki, które trzeba osiągnąć, więc no, tego nigdy w życiu nie doświadczyłam, więc myślę, że no to jest też właśnie to określenie jest gdzieś tam nabudowane na tym takim, na tej koncepcji właśnie takiego życia korpo.
A myślisz, że było ci łatwiej dzięki temu, że właśnie nie doświadczyłaś takiego i że od razu jakby poszłaś za tam głosem serducha?
To mam tutaj w notatkach, to pytanie też było od ciebie. Czy było mi łatwiej? Myślę, że nie było mi łatwiej, bo to, że poszłam swoją drogą, czy też próbowałam, bo to też nie było tak, że ja tak od razu byłam pewna tego, że to jest dobra droga, bo nie byłam. Bo wiadomo, że powiedzmy nasze pokolenie ma troszkę inne standardy i gdzieś tam powinniśmy w jakiś sposób swoim życiem pokierować. Ja tak nie miałam, ja szłam trochę na opak i gdzieś tam nie do końca to było zrozumiane, więc wielokrotnie no, musiałam trochę jeszcze tam wywalczyć, powiedzmy, tak? Albo gdzieś tam próbowałam udowodnić komuś, że to jednak jest moja dobra i właściwa droga. Sama nie do końca będąc przekonaną, że tak naprawdę tak jest, więc nie wiem, czy to było takie do końca łatwe. No.
No na pewno wygląda to, wiesz, z boku łatwiej, Ale podejrzewam, no że, tak. Że dużo pracy wykonałaś, żeby dojść tam, gdzie jesteś. Dobra, już zaraz cię wypytam w takim razie o tą drogę, tylko przypomnę, bo nie powiedziałam tego, że my was bardzo zachęcamy do wszelkich komentarzy i pytań podczas, żebyście z nami po prostu też rozmawiali. I jak macie jakiekolwiek pytania do Eweliny, to dawajcie śmiało. Zuzka w ogóle napisała do nas: witajcie, ja też z Węgorzewa, nie miałyśmy jednak okazji się poznać. To może będzie kiedyś. Miło nam bardzo. No to Ewelina, to powiedz, jak to było, że ty poszłaś na psychologię, a potem zupełnie w jakimś innym kierunku cię zawiało. Skąd ta joga?
Muszę zacząć jakoś tak od początku trochę. Na jogę trafiłam jeszcze mieszkając w Węgorzewie. W zasadzie chyba w klasie maturalnej był taki program gdzieś w telewizji i ta joga się pojawiła. No i stwierdziłam, że ja całe życie tańczyłam, jak wiesz, gdzieś tam od dzieciaka amatorsko zupełnie. Natomiast było to rzeczywiście moją taką wielką miłością. Niestety niespełnioną miłością, ale do tego zaraz przejdę jeszcze. I trochę ta joga wpisała się w taki rodzaj ruchu, który do tej pory był mi znany, czyli właśnie taniec, taki płynny ruch, dbałość o takie detale właśnie, to, że te ludzie, którzy prezentowali tą jogę, byli tacy piękni, tacy umięśnieni, jeszcze byli na plaży egzotycznej, więc w ogóle było super. No i trafiłam, no mówię tak, że trafiłam, bo trochę to się stało przypadkiem, bo plany moje życiowe były trochę inne, ale wiadomo, nie ma przypadków, wiadomo. Natomiast trafiłam na psychologię do Warszawy i to nie było tak, że to był mój wybór taki przemyślany, że wiedziałam, że w tą stronę chcę iść i rzeczywiście będę to robić. I po pierwszym roku studiów właśnie poszłam na pierwsze zajęcia jogi. Bo no, gdzieś tam sobie to obiecałam, jeszcze mieszkając w Węgorzewie, że w końcu spróbuję. Rok się zbierałam, ale zaczęłam. No i mnie pochłonęło, no, po prostu mnie pochłonęło i stało się to moją ogromną pasją. Szybko zaczęłam uczyć, bo gdzieś tam mój nauczyciel stwierdził, że coś we mnie zobaczył takiego, że postanowił dać mi szansę, żebym spróbowała przekazywać to, co już wiem, chociaż to nie było zbyt wiele, bo nawet nie byłam nauczycielem, tylko bardziej instruktorem, bo powtarzałam po prostu pewne sekwencje, których gdzieś tam się już nauczyłam. I właśnie ostatnio myśląc o tej drodze, bo zawsze jak na to pytanie, jak dostawałam takie pytanie, skąd się wzięła joga i jak to się stało, że poszłam tą drogą, no to odpowiadałam, że przypadek i że w zasadzie to życie za mnie wybierało i że mi podsuwało po prostu jakieś tam kolejne rzeczy, które miałam zrobić i były związane z jogą, no więc można powiedzieć, że gdzieś tam to życie za mnie wybierało. Teraz będąc rzeczywiście w takim mocnym procesie od kilku miesięcy związanym z medytacją i z takim rozwojem, takim samorozwojem, ale takim naprawdę wzięłam się za to tak porządnie, powiedzmy, nie już po łebkach, doszłam do wniosku, że rzeczywiście od początku, od dziecka miałam gdzieś z tyłu głowy taki głos, który mi mówił, że mam iść właśnie tam i że to nie do końca zawsze było zgodne z tym, co ktoś dla mnie przewidział, albo jaką przyszłość dla mnie przewidział, albo jaka powinnam być, ale ja gdzieś z tyłu głowy coś słyszałam, że jednak powinna mimo wszystko pójść tamtędy. No i to jest, teraz jestem dorosłą osobą, decyduję sama o sobie, więc jest mi dużo łatwiej za tym głosem pójść, chociaż niełatwo, ale trochę już mam więcej zaufania do tego głosu. Natomiast te, nie powiem parę dziesiąt lat temu, ale jak byłam mała, młodsza, powiedzmy, jak byłam młodsza, to no nikt nas o czymś takim jak intuicja, jak gdzieś tam podświadomość nie uczy. Tak? Nie, w ogóle nie mamy o tym pojęcia, ani rodzica, ani szkoła, w ogóle nie dają nam takiej furtki, że w ogóle jest jeszcze coś takiego. Mamy się uczyć matematyki, polskiego, tam ortografii czy czegoś, możemy iść na prawo, medycynę i w ogóle, No, przynajmniej kiedyś tak było, tak teraz troszkę się rzeczywistość rzeczy tam zmienia, więc dzieci mają, powiedzmy, szersze perspektywy. W naszym pokoleniu mam wrażenie było, no, jednak to troszkę ograniczone bardziej. Tak myślę. Więc no, człowiek był taki zagubiony, ja też byłam zagubiona w tym wszystkim, bo z jednej strony coś czuję, gdzieś coś mi podpowiada, że powinnam coś zrobić, a z drugiej strony wiedziałam, że to nie jest zgodne ani z moimi przekonaniami, tudzież przekonaniami, które zostały mi wdrożone, jak na przykład, że powinnam mieć normalną pracę, normalną, najlepiej ciężką jeszcze dodatkowo pracę. No, śmieję się.
Od 8 do 16.
Dokładnie.
Ja też nie mam normalnej pracy, więc się uśmiecham. Tak.
No, więc gdzieś tam to się z tym kłóciło. No dzisiaj jestem wdzięczna za to, że ten głos był i właśnie zdałam sobie z tego sprawę, że tak naprawdę od dzieciaka, takiego mini dzieciaka, on gdzieś tam coś mi tam dzwoniło po prostu, więc
nawet do końca nie wiedziałaś, co to, ale szłaś za tym.
Tak. No. Więc to nie życie za mnie wybierało, tylko moja podświadomość, te tam wiesz, 5% czy te, no właśnie, 95%, bo to tylko 5% jest tam świadomości, a 95% gdzieś tam jest ukryte, ale no próbowało tam zapukać, no powiedzmy.
Ale to też jest duża umiejętność, żeby się wsłuchać w siebie i potrafić pójść za tym czymś, co tam gdzieś, wiesz, stuka do
no
ciebie.
Tak. No właśnie, no to jest takie, że śmiałam się, ja tak mam takie wrażenie, że rozmawiamy ze sobą, nie mam tego odczucia, że ktoś nas jeszcze dodatkowo słucha, więc ja będę pewnie bardzo szczerze opowiadać o sobie.
Proszę
i o
bardzo.
Swoich jakichś tam mam nadzieję, że nikogo
tym
nie urażę.
Nikt nie słucha.
Ale też myślę, że warto się takimi historiami dzielić, bo tak sobie myślałam, skąd się w ogóle tutaj wzięłam na tym spotkaniu i w ogóle nie chciałam do tego podchodzić jako jakaś osoba, która, nie wiem, wie więcej albo gdzieś jest wyżej czy coś takiego, tylko bardziej tak chciałabym swoją historią i swoją jakąś taką, swoimi doświadczeniami podzielić się, ale też być może podpowiedzieć albo pokazać, że nie należy się wstydzić pewnych rzeczy, że to są na przykład zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie nasze fizyczne i jak nas boli noga, to idziemy do lekarza, jak nas boli dusza, to też powinniśmy iść do odpowiedniej osoby. No więc wracając...
A to ja ci powiem, dlaczego ty tu jesteś. Jesteś tu dlatego, że mnie między innymi inspirujesz, myślę, że nie tylko mnie, jestem tego pewna i chciałam, żebyś zainspirowała też większą społeczność, bo uważam, że doszłaś do wielu, wielu rzeczy i tak jak już powiedziałyśmy, że pewnie to cię dużo kosztowało, czego nie widać często na zewnątrz i to jest właśnie bardzo cenne, że chcesz o tym powiedzieć szczerze, bo ludzie to doceniają i chcą usłyszeć twoją szczerą opowieść, a nie wymyślaną. Nie? I że to właśnie fajnie jest powiedzieć, że kurczę, kosztowało mnie to masę roboty, nie? Tu gdzie jestem. A osiągnęłaś bardzo dużo i zawsze dla mnie gdzieś tam w moich oczach byłaś taką mega, mega ambitną osobą i mega zdeterminowaną. I na przykład to, co wyprawiasz ze swoim ciałem, to w ogóle jest coś niesamowitego. Ja cię zawsze podziwiam, bo bardzo bym chciała być tak rozciągnięta, a nie mam takiej determinacji do tego niestety. To też
tak,
jest...
Dziękuję za te słowa. No,
tak się idzie do sukcesu.
Tak.
Właśnie miałam takie pytanie do ciebie w sumie, jakby co stoi za twoimi sukcesami, ale właśnie no jakbyś na to odpowiedziała? Jaki jest sekret twoich sukcesów?
Mam tu w notatkach.
Oprócz tej determinacji.
I perfekcjonizmu. Trochę. Chciałam jeszcze wrócić troszkę, bo zaczęłam tak już i poszłam później naokoło, co jest standardem w zasadzie u mnie. Chciałam wrócić do tej odwagi podążania za swoim głosem, bo no, mam za sobą kilka lat psychoterapii i takie słowa, które powiedziała do mnie pani terapeutka, która była cudowną osobą, I bardzo jej dziękuję za to co gdzieś tam odkryłam i te rzeczy, które udało mi się uporządkować. Że ona powiedziała takie zdanie, że to jest niesamowite, że ja robię te wszystkie rzeczy, że ja idę w to, ale ja kompletnie w to nie wierzę, że w ogóle nie wierzę w siebie, nie wierzę w to, że w ogóle to się uda, ale ja tam idę, po prostu tam idę, trudno, zaciskam zęby i idę. I to jest zdanie, które zapamiętam chyba do końca życia, bo to jest kwintesencja po prostu tej mnie, którą byłam. Mam nadzieję, że już niedługo będę mogła powiedzieć właśnie w czasie przeszłym, bo mocno nad tym pracuję, żeby to był ten czas przeszły, powiedzmy.
Okej, to co sprawia, że jednak idziesz, skoro nie wierzysz, znaczy nie wierzyłaś, może już teraz wierzysz, ale skoro nie wierzyłaś, że może się coś, wiesz, dobrego z tym zadziać, to co sprawiało, że faktycznie w to szłaś?
Wiesz co, myślę, że na początku to jest niezbyt chlubne, ale na początku chęć udowodnienia, że dam radę i że miałam rację i że no myślę, że przede wszystkim to. I to nie jest najlepsza motywacja, natomiast no jakaś jest. Tak, żeby gdzieś tam coś z tym swoim życiem zrobić i żeby rzeczywiście no się nie poddawać po prostu, tak? Bo gdzieś tam się zobowiązujesz, bo jest ci później głupio, no bo nie możesz przegrać, no bo jak to? No, więc to
ale sobie chciałaś udowodnić, czy komuś?
Sobie myślę najmniej. Okay. Myślę, że było parę osób w moim życiu, którym właśnie chciałam pokazać, że dam radę. A później im głębiej gdzieś tam, im bardziej zaczęłam poznawać siebie, im głębiej zaczęłam zaglądać do środka, to myślę, że to jednak ta intuicja, która się przebijała, ja miałam taki zryw, że w nią wierzyłam, później przestawałam wierzyć, ale już było za późno, żeby się wycofać, więc już robiłam, a jak już robiłam, to byłam totalnie żyleta perfekcyjna, musiało być wszystko po prostu dopięte na ostatni guzik, więc no myślę, że tak, że tak to wygląda.
Ja właśnie chciałam troszeczkę jeszcze wrócić do tej jogi, bo to jest ciekawe, że ty miałaś tak, że wiesz, poszłaś na pierwsze zajęcia i już taka miłość od pierwszego wejrzenia i wiedziałaś, że chcesz w to iść, bo tu kiedyś też chyba na jednym z pierwszych live'ów o tym rozmawialiśmy, że no nie każdemu ta joga tak od razu podpasowuje, albo w ogóle nie? No bo to nie musi być dla każdego. Ja pamiętam, że miałam kilka podejść do jogi, tak samo jak miałam kilka podejść do medytacji i pierwsze to były w ogóle totalne niewypały, bo gdzieś tam cały czas myślałam, że powinnam to robić tak, powinnam to i powinnam tamto i siamto. Ja mam dla ciebie taką małą niespodziankę, bo mam tutaj twój cytacik. I tak sobie myślę, że on jest bardzo fajny, więc chciałabym go przeczytać. Gdzieś kiedyś powiedziałaś komuś, samych pierwszych zajęć nie pamiętam. Pamiętam jednak, jak wróciłam do domu, usiadłam i miałam wrażenie, jakby ktoś mną solidnie potrząsnął. Zburzył to, z czym przyszłam, by w miejsce tego mogło budować się nowe, lepsze. Strasznie mi się podoba.
Coś mi przerwało, ale tak, wiem. Widzisz, ale to jest ciekawe, bo nie pamiętam tego cytatu.
Mi się strasznie to spodobało, że wiesz, że ale joga cię tak potrząsnęła, tak? I w miejsce, i wiedziałeś, że po prostu przychodzi coś nowego, lepszego, nie? Że to gdzieś spowodowało może, że poszłaś w tym kierunku.
Wiesz co, też myśląc, bo wysłałaś mi jakiś tam, że tak powiem, plan naszej rozmowy i to jest takie, że niby opowiadasz o sobie i niby wiesz to wszystko, ale musiałam usiąść sobie, gdzieś tam to sobie tak uporządkować. I ja myślę, że joga zajęła właśnie miejsce tej mojej niespełnionej miłości do tańca, bo rzeczywiście, mimo że ja tańczyłam bardzo tak amatorsko, no bo wiesz, jakie u nas były w Węgorzewie warunki, no nie było ich tak naprawdę, żeby coś tam więcej zrobić, ale jak ktoś chciał, no to tam sobie można było troszeczkę tego tańca, że tak powiem, liznąć, ale no na tyle było to moją zajawką, że miałam taki pomysł, żeby pójść do szkoły tanecznej i gdzieś tam dalej kształcić się w tym kierunku. wracając do tego, że kim się powinno być, no to wiadomo, że może niekoniecznie powinno się być tancerką w życiu, więc może tak nie do końca się udać. No, nieważne. W każdym razie rzeczywiście myślę, że joga zajęła miejsce tańca w moim życiu i dlatego gdzieś tam to tak od początku zaiskrzyło, tak mi się wydaje, że na tyle to było bliskie tej formie, nawet nie tyle ruchu, ile wyrażania siebie i tego, że ja się poczułam w tym dobrze, mimo tego, że mnie tam, wiadomo, bolało rozciąganie i tam różne rzeczy były dla mnie trudne, ale ja się na tej macie poczułam dobrze, poczułam się z sobą, poczułam się wolna, poczułam, że to, że jestem w stanie się tutaj rozwijać, tak, że gdzieś tam no, czuję, że no, po prostu no, czułam się tam dobrze, no, zwyczajnie.
A jak to było u ciebie, jak bardzo to rozumiem w ogóle, bo ja mam dokładnie to samo z tańcem, w sensie niespełnione tam różne rzeczy. Ale jak to było u ciebie z medytacją? Bo tutaj z tego, co kiedyś przeczytałam gdzieś znowuż, nie wiem, czy na twoim poście jakimś albo coś, że z medytacją to chyba musiałaś dojrzeć. Nie wiem, czy już jesteś na etapie dojrzania.
Bardzo dojrzałam nawet.
No to jak to było i jakie były początki, co było trudnością dla ciebie i jak to teraz wygląda?
Wiesz co, tak naprawdę jeszcze tak 4 lata temu mniej więcej, pamiętam, kolega zadał mi takie pytanie, czy medytuję i wtedy stwierdziłam, że nie mam na to czasu i że w ogóle tyle się w moim życiu dzieje, że nie jestem w stanie wygospodarować czasu na medytację, więc oczywiście było to uciekanie od medytacji, uciekanie, wiadomo, no gdzieś tam od zderzenia ze sobą. Natomiast przyszedł taki moment i nie do końca mogę sobie to przypomnieć, kiedy to tak się dokładnie było. Natomiast wydaje mi się, że to też mogło się troszkę zbiec w czasie z moim takim zainteresowaniem astrologią, bo gdzieś to też się pojawiło. No takie zainteresowanie bardziej, które nie determinuje mojego życia, a bardziej śmieją się wszyscy, że jestem wiedźmą po prostu. Ale mam tak, że czuję, że coś się dzieje w moim życiu, czuję, że wchodzę w jakiś stan albo zaczynam bardziej myśleć o czymś i nagle na przykład dostaję tam rozpiskę tego, co tam się dzieje w gwiazdach i jaka będzie faza księżyca i jakie tam zmiany nów czy pełnia. I mówię, dobra, czyli okej, wszystko jest w normie. Więc bardziej to od tej strony, czyli nie sugeruję się tym, co przeczytam, tylko najpierw mi się dzieje, a później sprawdzę, mówię, okej, czyli tam nic dziwnego się ze mną nie dzieje, tak ma być. Więc myślę, że gdzieś tam ta medytacja troszkę się z tym związała, no bo wiadomo, nów pełnia, no to fajnie by było pomedytować, gdzieś tam się troszkę skupić na sobie. I na początku to było tak, że siadałam do medytacji kilka razy w miesiącu, dosłownie, a później zaczynam czuć coraz bardziej, że w momencie, w którym czuję takie napięcie, czuję takie rozedrganie wewnętrzne, to już myślę, jak to wykombinować czas, jak się zamknąć w domu, jak wyłączyć telefon, żeby chociaż na chwilę usiąść, bo gdzieś już się rodziło coś takiego, że to jest ta metoda, która mi się pomaga wyciszyć i to wewnętrzne takie rozedrganie i taką gonitwę myśli w jakiś sposób uspokoić. No i oczywiście to się stało coraz bardziej takie nawykowe, no powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. No i siadałam coraz częściej, a tak naprawdę od września, od połowy września, kiedy postanowiłam już się tak solidnie zabrać za swój rozwój, od połowy września medytuję w zasadzie codziennie. Czasem mi tam coś wypadnie, ale rzeczywiście godzina, czasem półtorej godziny, jak nie mam zupełnie czasu, no to chociaż te 15 minut staram się wygospodarować. Najczęściej rano, bo tak najbardziej lubię, kiedy jeszcze się nie do końca obudzę, chociaż teraz jest tak ciemno, że trudno o 6 rano się zwlec, chociażby po to, żeby się przenieść pod kocyk i włączyć sobie słuchawki, ale i tak jest ciężko. Ale no teraz czuję, że mój dzień jest po prostu niepełny, kiedy nie medytuję, więc taką 4-letnią, powiedzmy, drogę sobie sobie przewędrowałam.
Ekstra. Ja mamy w ogóle pytanie od Agnieszki, ale ja, Agnieszka, za chwilę do niego wrócę, bo jeszcze chciałabym cię trochę pociągnąć tą medytacją, bo tak jak sobie kiedyś czytałam, w sumie w kilku postach chyba pisałaś o tym, że czasem masz tak, że medytujesz nad czymś konkretnym, czyli na przykład nad wizją, czy tam nad misją teraz, nie? Czy nad wartościami jakimiś konkretnymi, czy nad jakąś konkretną rzeczą. I o to cię chciałam zapytać, jak to wygląda? Masz jakiś swój taki, nie wiem, ulubiony sposób medytowania, czy to jest, czy po prostu siadasz i, nie wiem, myślisz tylko o tym, skupiasz się tylko na tym, czy pozwalasz po prostu przyjść czemukolwiek, co tam do ciebie przyjdzie w danym momencie? Czy to jest tylko intencja?
Ja myślę, że to jest taki dłuższy proces, w którym ja jestem teraz i mam tak, że często przychodzą do mnie w ciągu dnia, czy no coś tam się wydarza, że przychodzą do mnie takie rzeczy, które czuję, że są rzeczami do przemedytowania tak zwanymi, czyli jeszcze muszę coś tam przerobić. Robiłam ostatnio taki kurs kwantum przepływu. No, nie będę reklamować może, jak ktoś będzie zainteresowany, to oczywiście podpowiem, natomiast tam też były medytacje prowadzone, czego ja w ogóle nigdy wcześniej nie robiłam, bo jak siadam do medytacji, to włączałam sobie po prostu muzykę i starałam się wsłuchać w oddech. I wcześniej bardziej to polegało na tym, że poddawałam się swojemu ciału, starałam się wczuć, wsłuchać w oddech, oczywiście wyciszyć oddech, ale wsłuchać, pójść za ciałem tak naprawdę, pójść za tym oddechem i zobaczyć, co mi przyniesie, w którą stronę mnie gdzieś tam poprowadzi. Ostatnio więcej takich medytacji prowadzonych, a właśnie w ostatnich tam kilku miesiącach bardziej tak świadomie medytuję, czyli wybieram sobie jakieś zagadnienie, które chcę sobie przemedytować, sprawdzam, gdzie ono jest w ciele, jak moje ciało reaguje. Nie zawsze jest tak, że się uśmiecham, czasem płaczę i miałam taki kilka tygodni, że bardzo, no jeszcze tak czułam, że niektóre rzeczy, mimo tam terapii, mimo różnych metod, które stosowałam wcześniej, żeby gdzieś tam sobie poukładać jakieś tam stare rzeczy, to jeszcze czułam, że one gdzieś na dnie po prostu tam siedzą i muszę je tam wygrzebać, więc to było trudne. No, tak myślę. Teraz więcej, bardziej tak świadomie, zdecydowanie bardziej świadomie, aczkolwiek czasami jest tak, że i to są najfajniejsze stany, które są dla mnie mega nowe w tej chwili, bo udaje mi się rzeczywiście odciąć od otoczenia, czasem od ciała, jakkolwiek to zabrzmi, ja wiem, jak to brzmi, od ciała i od czasu, bo czas to w ogóle się zatraca, półtorej godziny, to jest tak w ten sposób mniej więcej, więc to są dla mnie bardzo nowe rzeczy, bo niesamowite. I właśnie, a mogę o morsowaniu teraz?
No.
Sama przejdę do tego.
Nie będę sama się ciekawa tego przejścia teraz, jakie masz połączenie.
Tak. Możesz później jeszcze zapytać o morsowanie, jak coś masz konkretnego. Natomiast moment, w którym się ja byłam 4 razy w wodzie, więc to nie jest tak, że ja jestem tutaj mega masterem, natomiast jak stoję w tej wodzie i wyciszę już oddech, taki z przepony, po prostu ten oddech, no to zaczyna mi tam być dobrze. I ostatnio robię sobie coś takiego, że w medytacji, jak już siedzę w domu pod kocykiem i jest miło, to wracam sobie do tego oddechu i tego odczucia, które mam tam w tej wodzie zimnej i to mnie wystrzeliwuje po prostu w jakiś totalny kosmos, więc myślę, że zima będzie za krótka w tym roku dla mnie.
No. Dobrze, że jest w ogóle.
Tak, ale właśnie mój chłopak powiedział w którejś rozmowie, mówi, no może ty w tej medytacji powinnaś już wyskoczyć spod tego ciepłego kocyka i właśnie potrzebujesz jakichś takich solidniejszych wrażeń. I chyba coś w tym jest, że gdzieś dzisiaj na przykład po medytacji intencja była taka, mogę ją zdradzić, no bo w zasadzie dlaczego nie, wymedytowałam taką intencję większej wiary w cuda, bo wielokrotnie w moim życiu tak zwane cuda się zdarzały, rzeczy, które potencjalnie mi się wydawały w ogóle niemożliwe i nie było takiej możliwości, żeby się zrealizowały, nagle się działy. I tak wstałam i mówię, idę, biegam po śniegu. 7 rano wyszłam na balkon i chodziłam po śniegu. I czułam po prostu, że muszę tą intencję w jakiś sposób tak zakorzenić, tak ją poczuć, żeby sobie ją tak zapamiętać. No.
Ale to jest w sumie niesamowite, że ty potrafisz przywołać tak praktycznie no, to uczucie, które gdzieś tam masz podczas morsowania, potem pod kocykiem na kanapie czy gdzieś tam.
Tak, ale ono jest tak silne, że ja w ogóle naprawdę i efekt tego, co się w tej samej medytacji dzieje.
To trzeba przeżyć, każdy sobie. No. Ja myślę, że to też jest trochę wynikiem tego, że ty medytujesz już całkiem sporo, bardzo regularnie, tak jak mówisz, od pół roku prawie regularnie i sama powiedziałaś, że czasem po godzinie półtorej, więc to jest też takie przeżycia, to są często właśnie wynikiem no, tych dłuższych medytacji jednak, nie? I tam gdzieś tam tych 5 czy 10-minutowych. Okej, to zanim przejdziemy dalej do kolejnego mojego pytania, mamy pytanie od Agnieszki, a w ogóle jeszcze wcześniej pozdrowienia od Magdy Krawczych, Justyny Rudeczko z twojej klasy
maturalnej
i Ani Waraksy też z Węgorzewa. Agnieszka pyta, hej dziewczyny, ile czasu zajęło ci, aby dojść do dobrego rozciągnięcia i opanowania asan?
Różnie to bywało, bo wiesz, to nie można tak powiedzieć bardzo ogólnie, ponieważ każdy z innego momentu zaczyna, w innym momencie zaczyna. Ciało jest też inną konstrukcją. Każdy gdzieś tam ma swoją konstrukcję i genetykę, bo też to nie pozostaje bez znaczenia, więc trudno jest to tak uogólnić. U mnie też z różnymi pozycjami, z różnymi asanami było także no niektóre tam typu szpagaty czy jakieś takie rzeczy stricte, które polegały na tym, że ciało trzeba było rozciągnąć, było mi dużo łatwiej zdecydowanie, natomiast pozycje odwrócone, gdzie już wchodzi w grę balans, to, że musisz się nauczyć wypadać z tych pozycji, stanie na rękach, stanie na głowie, no to są takie asany, które do tej pory sprawiają mi trudność. Szczególnie w tej takiej formie na środku, tak? Gdzie no nie przy ścianie, gdzie masz po prostu, spadasz sobie na ścianę, tylko gdzie masz takie ryzyko, że po prostu musisz spaść. No. Też myślę, że to nie jest takie tylko fizyczne.
No właśnie, to jest jakieś, też taką miałam teraz myśl i pytanie do ciebie, czy to jest jakieś przełamywanie strachów?
No, oczywiście. Wiemy o tym, no Boże, no co tu.
No, ale ja jestem pod wrażeniem. Zobaczę sobie czasem Ewelinę gdzieś tam na YouTubie, to co wyprawia. Zresztą zaraz sobie poćwiczymy w ogóle, tak za 10 minut około, ale jeszcze do tego czasu to chciałabym cię wypytać o właśnie dodatkowe rzeczy, bo już trochę powiedziałaś o tym, co ci pomaga, zwłaszcza to, że właśnie medytacja, że odkryłaś w medytacji to, że to jest taki twój sposób na jakieś tam szybkie ukojenie nerwów, dojście do siebie, do równowagi, do balansu. No teraz to morsowanie, nie wiem na ile morsowanie ci pomaga tutaj gdzieś tam z trudniejszymi momentami czy ze stresem, ale właśnie co jeszcze? Co jest taką twoją metodą na jakieś gorsze dni, jakieś trudniejsze momenty czy na stres w ogóle?
Wiesz co, ja myślę, że oddech to w takich sytuacjach wyrównanie oddechu i gdzieś tam taka koncentracja na oddechu to jest w takich sytuacjach nie wiem, no typu jakieś trudne spotkanie, czy gdzieś coś. Też nie mam takich sytuacji stresowych, żebym, wiesz, moje życie leżało na jakiejś mega szali, czy tam nie miałam na szczęście być może takich aż sytuacji. Często też, jeżeli tak jak teraz ci opowiadałam, na przykład ostatni live z Anią, który był, mimo tego, że robię to na co dzień, prowadzę zajęcia online na co dzień, to jednak. No, poprowadzenie live z Anią Lewandowską, która ma 3 miliony followersów na Instagramie, był trochę wyzwaniem, więc siedziałam wcześniej, troszkę sobie tam pomedytowałam i myślę sobie, no poprowadziłaś tych live'ów, tych zajęć online 100 milionów, no czym się stresować? więc taki zdrowy rozsądek troszeczkę czasami próbuję tutaj dopuścić. Ostatnio też sporo słucham takich afirmacji, czego nie robiłam wcześniej, ale teraz tak próbuję sobie właśnie w związku z takim momentem, że rzeczywiście próbuję starą siebie zostawić gdzieś z tyłu i wejść w taki nowy tryb, nowego życia, nie wiem jak to nazwać w zasadzie, nowej ja. O, nie nowy rok, nowe ja, tylko tak w ogóle nowe ja. To te afirmacje mi pomagają jeszcze zwrócić uwagę na przykład na takie stare przekonania, które gdzieś mam i jak słyszę, że tam jestem silna, jestem no cokolwiek i czasem mi się tak niewygodnie robię. Nie jestem.
Jeszcze nie.
I wtedy wiem, myślę sobie, kurde, znowu muszę usiąść, no, pomedytować nad tym. No. No, więc afirmacje. Poczekaj, bo jeszcze tutaj miałam w notatkach coś.
To ja ci w międzyczasie mogę przeczytać, bo Małgosia Kubica pisze tak. O, witaj, Ewelinko. Co do uczucia w trakcie morsowania, to zgadzam się, kochana, z tobą w 100%. Po pierwszej minucie mam wrażenie oderwania od ciała. Jestem, ale tak naprawdę nie jestem. Miło cię zobaczyć, chociaż na wizji cieszę się, że wreszcie docierasz do ciemnej strony dołka i pozbywasz się powoli tego. Trzymam kciuki i wierzę, że pokochasz siebie tak bardzo, jak ja kocham ciebie i będziesz tak dumna z ciebie, jak ja z ciebie jestem.
Bardzo dziękuję, Gosiu. Ja to wiem, Gosiu, ale bardzo dziękuję za te słowa.
Ale to zawsze dobrze usłyszeć, nie?
Bardzo tak. Zdecydowanie. Jeszcze mam tutaj w moich notatkach a propos sposobów na stres, mniej takiego zastanawiania się i rozkminiania i przemyśliwania na 100 tysięcy sposobów, co jest czasem dobre, jeżeli jest sytuacja taka, że na przykład trzeba się przygotować na jakieś tam trudne rozmowy czy ewentualne wyjścia awaryjne. Natomiast czasami mam taką tendencję, że bez sensu zupełnie tworzę jakieś takie scenariusze i sama się nakręcam, więc to tak prywatnie do mnie gdzieś tam czasem wyolbrzymiam po prostu coś, co jest bardzo proste i w zasadzie nie potrzebuję się stresować. Tak? No.
A sama joga nie jest takim tym? Bo dla mnie na przykład joga jest też pewną formą medytacji i trochę też sposobem na stres, nie? W sensie pozbycia się pewnych napięć też z ciała.
No to tak, oczywiście. Natomiast ja myślę, że to jest trochę tak, że czasem już pewne rzeczy się robią takie zbyt rutynowe, no znowu, ale trochę tak, więc ten organizm potrzebuje po prostu czegoś innego. No ja się tym zajmuję, jestem w tym już od wielu lat, więc moje ciało, no ja oczywiście czuję to, że gdzieś tam mam napięcia i też wiem, z czego te napięcia się tworzą, napięcia, których nie jestem w stanie ruszyć jogą i wiem, że to po prostu jest coś głębiej dużo, więc szukam oprócz jogi po prostu innych metod. Dla osoby, która nie ma kontaktu z jogą, czy czasem nie ma w ogóle kontaktu ze swoim ciałem, bo to yoga to jest jakby już, myślę, level wyżej w ogóle, kontakt z ciałem jako taki, no to myślę, że to bardzo, bardzo pomaga oczywiście, więc widzę to na każdym kroku, tak? Widzę, obserwując osoby, z którymi praktykuję, które ćwiczą czy to w grupach, czy to szczególnie właśnie na takich indywidualnych zajęciach, gdzie mogę właśnie obserwować bezpośrednio ten rozwój. Więc widzę, jak to na nie działa, tak? Na osoby, które nie miały wcześniej z tym kontaktu. No ja potrzebuję po prostu więcej, głębiej.
Dla niektórych właśnie joga jest takim czymś głębiej, nie? Nie wiem, czy nawet ty mi chyba kiedyś to opowiadałaś, że miałaś taką sesję, gdzieś tam pracowałyście na biodrach i połowa czy cała grupa ci się po prostu popłakała. Że faktycznie joga potrafi gdzieś tam też dojść tak, dużo, dużo głębiej. Tu jeszcze ci tylko przeczytam, Ania Rydzy napisała, nie wierzę, nie uwierzę, że nasza Ewelinka miała problemy z odwróconymi. Pozdrawia wierna uczennica.
Mam cały czas.
Także tak.
Mam. To nie jest fałszywa skromność, tylko to jest szczerość. Szczerość.
Okej, coś tam jeszcze masz w tych notatkach na stres? Jakiś fajny tutaj,
ja nie mam tutaj
dla naszych słuchaczy? Jakieś fajne
Wiesz co,
sztuki?
też poruszałaś tą kwestię takiego spokoju i myślę, że balans, który zachowuję pomiędzy życiem a pracą, pracą a życiem, mimo tego, że żyję, pracuję, powiedzmy, moja praca jest moją pasją i robię to, co lubię, no to jednak ten balans się wielokrotnie zatracał w moim życiu i wtedy to powodowało dużo napięć, dużo stresu, dużo zmęczenia, więc pilnowanie tego, żeby, no żeby zadbać o po prostu tą gdzieś tam równowagę, no jest takim ważnym elementem. Myślę, że no szczególnie, jeżeli ktoś... Są osoby, które pracują tam, gdzie no, nie do końca lubią też pracować, tak? Więc tym bardziej myślę, że jest to istotne, żeby tego balansu szukać, tak? Żeby...
Mm-hmm.
No różnie wiadomo, to bywa w życiu, ale żeby rzeczywiście o to życie poza pracą jeszcze bardziej zadbać, albo w jakiś sposób umilić sobie tą pracę. O.
Dokładnie. Ja Ci w ogóle bardzo dziękuję, że wspomniałaś o terapii.
Mm-hmm.
I tutaj podzieliłaś się z nami tym, bo. No nie każdy jakby się tym chwali, a myślę, że to właśnie bardzo ważny temat i o tym, co mówiłaś, że nie warto tylko zadbać o ciało, ale jak coś tam nas boli innego niż ciało, to warto też pójść do...
Wiesz co, tak, ja myślę, że w pewnym momencie po prostu trzeba pewne rzeczy uporządkować i czasem też nie warto być z tymi różnymi myślami i tym swoim cieniem, w cudzysłowie, z tym swoim cieniem samemu. I no jeszcze niestety w naszym społeczeństwie pokutuje to, że jest nam trochę wstyd i gdzieś tam, szczególnie w mniejszych miejscowościach, no mi w Warszawie jest dużo łatwiej, no bo tutaj każdy chodzi do psychologa albo psychiatry, albo kogokolwiek i szuka, co tam można zrobić, żeby było lepiej. Natomiast w mniejszych miejscowościach z racji tego, że no ludzie się znają, tak, co tam ludzie powiedzą i w ogóle, no więc myślę, że ludziom po prostu jest dużo trudniej szukać też tej pomocy. No ja zawsze będę za tym, żeby gdzieś tam no nie wstydzić się tego po prostu, no to tak jak mówię, no to jest taka sama droga leczenia, jak leczenie bolącej głowy, czy bolącej nogi, czy no cokolwiek, tak.
Poza tym to świadczy właśnie, świadczy o odwadze, jak już się odważymy pójść do psychologa. A często się wydaje, że wręcz przeciwnie, nie? Dlatego jakby nie idziemy i unikamy.
No,
okej. Myślę, że sobie przejdziemy do może pozbycia się tych napięć, bo tak się umówiłyśmy z Eweliną, udało mi się namówić, że pokażemy coś, jakiegoś małego, dla was na takie, no bo teraz dużo z nas jakby pracuje w domu. Myślę, że spora część tutaj też osób pracuje w trybie siedzącym, a bardzo często w trybie siedzącym chyba napięcia się właśnie kumulują gdzieś tutaj w granicy karku, szyi, głowy, no górnych partii ciała, więc to, co możemy teraz razem zrobić tak, jak się widzimy na tej granicy, to byłoby super.
Uwięzione w słuchawkach też.
Tak. To powiedz nam, co można zrobić.
Napięcia, czy też takie zastanie gromadzi się w obszarze bioder, ale to, co my możemy sobie tutaj zrobić, no to zdecydowanie jest góra i nasz kręgosłup. Nie wiem, w jakiej pozycji nas oglądacie w sumie, ciężko powiedzieć, ale jeżeli na przykład leżycie na kanapce, a może siedzicie, kto wie, no my siedzimy, więc... Poprosiłabym was, żebyście usiedli sobie w taki sposób, żeby się wyprostować, żeby sobie ustawić podeszwy stóp stabilnie na ziemi, kolana, stopy mniej więcej na szerokość bioder, staramy się tak no, rozprostować, wyciągnąć do góry i opuśćcie sobie na chwilkę głowę. Dłonie możecie położyć na udach, można sobie zamknąć oczy na chwilkę, zróbcie taki pełniejszy wdech, wydech. I teraz zbliżając brodę do mostka i mostek też do brody, zacznijcie powolutku tą brodą wędrować w kierunku prawego barku. Cały czas mamy brodę ściągniętą nisko. Jedziemy w stronę prawego barku. Oczywiście do tego barku nie sięgamy, bo ramiona też staramy się ściągnąć w dół. I później takim półkolem blisko klatki piersiowej wracamy brodą do lewego barku. No i taki mięciutki ruch. Broda wraca do centrum. I jeszcze raz idzie do prawego barku. I teraz, kiedy macie brodę zbliżoną do prawego barku, przykręćcie głowę i zbliżcie prawe ucho do prawego barku. Także broda idzie troszkę do góry. O, właśnie. Teraz lewą rękę, no jestem odwrócona w drugą stronę, ale lewą rękę wyciągnijcie w lewo i w dół, tak po przekątnej w lewo i w dół, a prawą dłoń przyjdźcie w okolicy lewej skroni. I pociągnijcie głowę delikatnie w prawo. Oddychamy sobie miękko. Rozluźniamy szyję, ściągamy to lewe ramię mocniej w dół. I później broda wraca do barku, do prawego barku. Wędrujemy brodą blisko klatki piersiowej do lewego barku. Ciekawe rzeczy tam są. I teraz to chyba ten live troszkę jednak mnie zestresował. Lewe ucho do lewego barku, zbliżamy. Prawą rękę wyciągnijcie w prawo i w dół. No i lewa dłoń w okolicy prawej skroni. Wyciągamy głowę. Rozluźniamy szyję. Okej. I wróćcie głową do góry. Teraz prawą rękę założymy sobie od dołu na plecy, o tu, powiedzmy, że tu, lewa ręka do góry i chwytamy z tyłu.
Ja chyba potrafię tylko z jednej strony tak złapać, a z drugiej już nie.
No to tak jak większość osób.
Czyli okay. Nie jest to wyjątkowo.
Teraz ten górny łokieć staramy się pociągnąć maksymalnie do góry. I teraz znowu opuszczamy brodę, ściągamy brodę w dół i wędrujemy znowu brodą do prawego barku, czyli tego dolnego barku. I znowu sobie naciągamy troszkę szyję. Rozciąga się tam coś?
Oj, bardzo.
Okej, wrócimy sobie głową do centrum. I do góry. I zamienimy ręce. Bo oczywiście bardzo ważne jest to, żeby zrobić ruch symetrycznie. Powolutku.
To już nie jest takie proste.
Mhm. Udało się?
Mhm.
Prawie?
No tak opuszkami.
Okay. Dobra, głowa w dół, broda do mostka. I znowu idziemy sobie brodą w stronę lewego barku. O, właśnie. No, troszeczkę mocniej broda w dół, tak żeby... O, właśnie. Okej. No i głowa wraca do centrum. Unosimy głowę. Rozluźnimy ręce. Dobrze. Teraz rączki z przodu. Prawą rękę założymy na lewą rękę. I zapleciemy. Dobrze. Tak zwana pozycja orła. Wiem, z której strony, żeby nie było widać. I teraz ramiona barki ściągamy w dół, a łokcie podciągamy troszkę do góry. Można pociągnąć troszkę ręce wyżej. Jak można.
Jak można.
No i później przeplatamy ręce, czyli zamieniamy. Ups. Nie ma tam jakichś więcej pytań. Ja już teraz się rozgadałam, to już bym mogła dalej gadać.
Mariola napisała tylko wcześniej, że płacz i rozchwiane emocje po sesjach na biodra z Eweliną zawsze w pakiecie.
Oby to było. Mariolka Rokita?
Tak.
Moja babka. Mam nadzieję, że to było pozytywne, pozytywne uwalnianie emocji.
Ale ja mam pytanie, czy po tych ćwiczeniach będzie nam się lepiej spało? Pani profesor.
Myślę, że po tych wrażeniach będzie nam się dobrze spało na pewno. To, bo to jeszcze nie koniec. Połóż sobie dłonie tutaj na klatce piersiowej, okay? I tak jakby skórę z klatki piersiowej spróbuj ściągnąć w dół, pociągnąć w dół, a później brodę pociągnij mocno do góry. O, właśnie, czyli dwa przeciwne ruchy, tak żeby naciągnąć przód szyi. Okay. I głowa wraca do centrum. Rozszerz ręce. Jeszcze dwa. Chyba, nie wiem, zresztą może trzy. Zrotuj sobie ramionka na zewnątrz, otwórz klatkę piersiową. O, niech tam sobie chrupnie. A później zrotuj ramiona do środka, zegnij nadgarstki, łokcie i połącz dłonie, ale z tyłu, na pleckach.
O Jezu.
No.
No to już nie jest takie łatwe. Już
jak ktoś tutaj ma trudność, to można sobie chwycić za oparcie krzesła i po prostu zrotować ramiona, tak żeby otworzyć klatkę piersiową. Natomiast to ustawienie jest fajne dla osób, które siedzą właśnie przy komputerze, bo fajnie naciąga tutaj przedramiona, nadgarstki, same dłonie też się rozciągają, bo to też dość ważne, żeby te dłonie tutaj od klikania...
Tu się chyba wszystko rozciąga, przynajmniej ja tak...
No przede wszystkim ramionka, klatka piersiowa. Oddychaj.
Właśnie, staram się pamiętać.
Oddychaj, oddychaj. Dobrze. Teraz lewą rękę daj do góry. No tak mogę wymyśleć, wiesz, następną godzinę.
Już nie wiem, czy moje ręce...
Spróbuj sobie wsunąć lewą rękę za głowę, ok? I tak pociągnąć lewą rękę w prawo i w dół, żeby troszkę naciągnąć boczek.
Dzisiaj akurat nie ćwiczyłam, więc tak. Więc się przyda.
Ok, i druga strona. Pociągnij. Naciąga się tam troszeczkę? Młodek. Dobrze.
Troszeczkę.
Dobra. No i na przykład jeszcze jak ktoś siedzi na krześle, czekaj, gdzie mam to krzesło? Tu. To można się trzymając za oparcie skręcić. O, jak chrupnęło. W jedną stronę można się skręcić troszkę.
No skręty to jest chyba to, co ja lubię najbardziej. Wiodę, tak szczerze mówiąc.
I później w drugą stronę. O, ale chrupie. No i taki właśnie mini zestaw na przykład można sobie zrobić.
Bardzo dziękuję. Ha, 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 o właśnie te dźwięki. O Jezus, o matko, o jacie.
No.
To też stały duet z Jagą.
Dokładnie.
Oj tak. Ale ważne w jodze jest chyba to, dla mnie najważniejsze przynajmniej, ale myślę, że ty też pewnie często jako nauczyciel o tym mówisz, żeby nie robić na siłę. Nie? Bo ja na przykład
czasem
właśnie...
Zmuszam, ale...
No, ale ja miałam takie nieprzyjemne spotkanie z jogą, pierwsze, i właśnie wiele lat, wiesz, nie robiłam nic, bo trafiłam na takiego półnagiego pana, guru, który stwierdził, że to wszyscy mogą, jak nawet nigdy nie byłaś na jodze, a tam, wiesz, same babeczki super porozciągane, wiedzą, co on do nich mówi, a on takim językiem, którego ja nie znałam w ogóle wtedy, no i tam wszyscy po prostu pięknie podążają za nim, on to robi fantastycznie, oni prawie fantastycznie, a ja... No chcę też fantastycznie, nie? Więc wróciłam do domu i ledwo tam parę dni ledwo chodziła.
No, warto gdzieś tam poszukać, wiadomo, no, w większych miastach to mamy wybór, do wyboru, do koloru możemy sobie szukać i nauczycieli, i miejsc, które nam pasują, więc ja myślę, że
warto. Gdzie można z tobą poćwiczyć teraz? Bo teraz chyba można, nawet jak nie jesteśmy w Warszawie. Jestem w aplikacjach i...
Przede wszystkim u Ani w apce, występuję jako joga, człowiek od jogi, Ani Lewandowskiej. Mam zajęcia też u Adama Bielewicza, też to są zajęcia online, między innymi. Natomiast, tak jak już wspominałam, jestem w momencie wprowadzenia zmian i tu się musiałam przyznać, bo o tym myślałam przed samym live'em, że muszę się przyznać do tego, że cieszę się bardzo, że się umówiłyśmy 2 miesiące temu chyba, czy kiedyś tam, jakoś tak mniej więcej to było, na ten styczeń, co którym się wydawał w ogóle hen i jeszcze trochę, ale się umówiłyśmy, bo wiesz, jak to jest tak, że jak ludzie wprowadzają w życiu zmiany, albo w momencie, w którym dzieje im się tragedia, chorują, albo po prostu już nie mają innego wyjścia, bo im się świat wali na głowę. I tylko garstka tak naprawdę osób wprowadza zmiany, kiedy jest im wygodnie, są w strefie komfortu, mogą sobie po prostu pod tym kocyczkiem trzysłowiowym siedzieć i w zasadzie przecież nie jest im źle. No więc ja jestem w tej drugiej grupie i wprowadzam zmiany i to, że umówiłyśmy się na tego 20 stycznia, to mi dało taką myśl z tyłu głowy, ja muszę to zrobić do tego 20 stycznia, bo co ja jej powiem na tym live'ie, co ja jej powiem, ona mnie zapyta o zmianę, a ja tak, no planuję.
Nie mów, że zrobiłaś w tym czasie kurs online, bo to chyba ci padnę tutaj.
Wiesz co? Nie, natomiast rzeczywiście podjęłam pewne decyzje, w zasadzie no, za tymi decyzjami poszły już pewne kroki takie konkretne, więc no, też mam pewne zobowiązania, umowy, więc to też musi chwilkę potrwać wszystko, ale no, jest to na dobrej drodze, żeby gdzieś tam stworzyć swoje jakieś takie miejsca, nawet w przestrzeni też online, więc dostępne dla ludzi, którzy nie są w Warszawie fizycznie.
Tak, ja już się cieszę.
Więc działam, więc to mnie zmobilizowało, nie powiem, bo byłoby mi głupio, naprawdę.
Czyli co, mogę powiedzieć, że cię po prostu obserwować trzeba i coś tam...
Jeśli ktoś jest zainteresowany, to tak, myślę, że w najbliższym czasie jakieś tam nowości się będą pojawiać. Jogowe i nie tylko jogowe, bo za moim rozwojem też idzie chęć tego, żeby się tym dzielić, więc taką super stronę też zamierzam pójść troszkę.
Bardzo ci dziękuję, bardzo się cieszę na to i będę obserwować bacznie, jak będziemy już wiedzieć więcej, co to takiego jest i gdzie nas zapraszasz, do jakiej przestrzeni, to dobrze. Ja też chętnie tutaj dam wszystkim znać u siebie.
Bardzo mi miło.
Dziękujemy pięknie. Ania tu już też napisała, dziękuję wam za piękny czas wspólnie spędzony. Ja ci dziękuję również za rozładowanie moich napięć w ciele i idziemy się w takim razie relaksować.
Super, bardzo dziękuję. Dziękuję za uwagę. Żałuję, że mi się te komentarze tu nie wyświetlały, ale poczytam sobie później.
Dziękujemy pięknie Ewelinie i do usłyszenia pewnie za miesiąc.
Bardzo dziękuję.
Pa, pa.
Do zobaczenia.